Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Poznań odzyskał jedną ze swoich większych atrakcji – Muzeum Instrumentów Muzycznych. Potężna kolekcja instrumentów profesjonalnych i ludowych z różnych epok i wszystkich kontynentów poddana została konserwacji. Wybrano 500 najciekawszych eksponatów na obecną prezentację. Wyciągnięto 75 eksponatów magazynowych, wśród nich fortepiany z czasów Chopina. Zmodernizowano też budynki muzealne. Od teraz zwiedzanie muzeum odbywać się będzie z wykorzystaniem multimediów. Trzeba przyznać, że Muzeum Instrumentów Muzycznych zawsze było chętnie odwiedzane. W radiowym archiwum znalazłam reportaż Elżbiety Lbanowskiej zatytułowany Milczące instrumenty. Powstał w latach 60. Przewodnikiem po muzeum jest w tym reportażu Jerzy Młodziejowski, czarodziej mikrofonu, geograf i muzyk w jednej osobie.
To są rzeczywiście eksponaty pierwszorzędnej jakości. Pomijam już to, że samo pomieszczenie muzeum jest niesłychanie stylowe. To jest stara kamieniczka, dzisiaj pięknie odrestaurowana, jasna, w tej chwili na przykład słońce zagląda do okien, kładzie się plamami na wywoskowanych posadzkach. Tu naprawdę jest muzeum, wprawdzie instrumentów milczących, na nich się nie gra, ale właśnie dlatego to jest muzeum, które niesłychanie wiele emocji każdemu muzykowi daje. Mówią mi to ci wszyscy goście, których mam przyjemność i szczęście po tym muzeum oprowadzać.
Panie doktorze, a czy pana czasem kusi, żeby te instrumenty chociaż spróbować, chociaż pożyć rękę na jednym czy drugim klawiszu?
Oczywiście, że mam ochotę nieraz zadzwonić na dzwonkach owczych, mam ochotę wyciągnąć rękę po gęśliki, zagrać na nich. No, na dudach grać nie umiem, ale miałbym nieraz ochotę i trafiła pani rzeczywiście w takie podświadome pokłady, chętnie wzbudziłbym jakiś dźwięk w tym muzeum, ale wydaje mi się, że gdy magister Kamiński pójdzie do domu, że gdy muzeum jest zamknięte, to tu się dziwne rzeczy nocami odbywają. Tu coś gra, tu coś dźwięczy, tu jest jakaś nienapisana wielka symfonia. Ma te wszystkie instrumenty, tak artystyczne, jak i te ludowe, te z południowo-wschodniej Azji, z wnętrza Afryki, z wnętrza Ameryki Południowej. To są instrumenty milczące. Dźwięczy ich kształt.
Teraz instrumenty przestały milczeć. Ekspozycję nazwano Nowe Brzmienia, a goście muzeum mają możliwość wypożyczenia tabletów i wysłuchania brzmienia poszczególnych instrumentów. Układ i aranżacja nowej ekspozycji wyrosły z idei ukazania instrumentów muzycznych poprzez kontekst epoki, zespołu, miejsca i tradycji. Jerzy Młodziejowski, miłośnik teatr, który opiewał też w swoich muzycznych kompozycjach.
Co to takiego? Wesołe drzewo wesoło śpiewa, koń nad baranem ogonem kiwa. Wesołe drzewo jawor wesoło śpiewa, bo te liście zawsze szeleszczą. Koń nad baranem ogonem kiwa. Koń to jest oczywiście włosie końskie, smyczek, a baran to kiszki baranie. Oczywiście dziecko odpowiadało, że to, a wiecie, tatuńku, to są gęśliki. Jeżeli już o gęślikach mowa, no to przecież nie sposób nie podejść do szafy, gdzie znajduje się instrumentarium podhalańskie. Na osobną wzmiankę zasługują wszelkiego rodzaju dzwonki. Czy to instrument muzyczny? Nie. Przecież muzyki żadnej się na dzwonku owczym nie komponuje, ale one należą do muzyki krajobrazu. Tak samo jak szum smreków pod wpływem wiatru, dźwięczące stado, którego nie widać we mgle, jest piękną muzyką tatrzańską. Dzwonki najrozmaitszych kształtów, a więc wielkości, wydają rozmaite wysokości tonów. Wyklepuje się z tak zwanego przez górali bakfonu, wiesza owcom na szyi.
Z tej reportażowej wycieczki po Muzeum Instrumentów Muzycznych, wycieczki sprzed lat, wybrałam jeszcze jeden istotny fragment.
Polskie skrzypce artystyczne. Nie mówi się, że się skrzypce robi. Skrzypce się buduje. Czynią to sławni lutnicy. Ze szczególnym wzruszeniem patrzę na zawieszone na cieniusieńkich niteczkach skrzypce Marcinów Grobliczów. Było ich dwóch. Marcin starszy i Marcin młodszy. Czy byli ze sobą jakoś bliżej spokrewnieni poza podobieństwem nazwiska, trudno dociec. W każdym razie ich instrumenty odznaczają się tym, że na dolnej, tak zwanej dece, bardzo często pojawiają się śliczne wzory rzeźbione. Główka również rzeźbiona, czy to w kształt głowy lwiej, czy też jakieś alegoryczne postacie z mitologii greckiej i rzymskiej. Bardzo charakterystyczną cechą instrumentów grobliczowskich są podwójne żyłki równoległe, które umacniają brzegi górnej deseczki skrzypcowej. Cechą jest także specjalny dobór pięknego jaworowego drzewa na dolną powierzchnię korpusu. Skrzypce te pochodzą mniej więcej z okolic 1600 roku. Są bardzo sfatygowane, ponieważ jednak lutnicy dzisiejsi i korektorzy skrzypiec umieją najbardziej pogruchotany instrument doprowadzić do stanu używalności, dlatego też te instrumenty mające bardzo poważny wiek są instrumentami, na których można grać.
Reportaż Elżbiety Elbanowskiej realizowany był za dyrekcji Włodzimierza Kamińskiego, który kierował Muzeum Instrumentów Muzycznych w latach 1959 do 1991, czyli ponad 30 lat. A kto był twórcą i pierwszym dyrektorem muzeum? Zdzisław Szulc i o nim opowiada Janusz Jaskulski.
Jest to gabinet muzyczny kolekcjonera, badacza i laureata, czyli Zdzisława Szulca, założyciela muzeum, oraz Jana A.P. Kaczmarka, znanego nam wszystkim laureata Oscara.
Taka klamra się utworzyła.
No właśnie, jakby głównym założeniem tego jest, by pokazać zwiedzającym, iż na przekór wszystkim i wbrew stereotypom można w tak niszowej strefie życia, kultury, jaką jest muzyka, zrobić i karierę, i biznes w przeszłości, czytaj Zdzisław Szulc, który swój największy biznes ubił, no będąc jakby i na zakręcie życiowym, ale też i niejako u schyłku życia, bo mając już piąty, szósty krzyżyk na karku, przekazując swoją ocalałą kolekcję w dużej mierze z czasów przedwojennych do Muzeum Wielkopolskiego w zamian za to, że zostanie szefem nieistniejącego Muzeum Instrumentów Muzycznych, które on miał zamiar stworzyć i stworzył. No, jaką karierę, jaki biznes zrobił, to dzisiaj wszyscy to odczuwamy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast Jan A.P. Kaczmarek od fascynacji właśnie gitarą z czasów Beatlesów, to zdjęcie z jego czasów konińskich, przez orkiestrę Ósmego Dnia, muzykę do spektakli teatralnych już tu w Poznaniu, w czasie studiów i później, by wszystkie swoje muzyczne doświadczenia zdyskontować właśnie w Hollywood, w bardzo takiej ryzykownej i niepewnej muzyce, jaką jest muzyka filmowa, a więc Oscar za ścieżkę dźwiękową do filmu Marzyciel w 2005 roku.
I jest plakat z Marzyciela, jest orkiestra Ósmego Dnia, którą wspólnie z Banaszakiem tworzyli.
Tak. No tu taki zabawny epizod opowiadany przez nich. Mianowicie, gdy zgłosili swoją orkiestrę Ósmego Dnia na taki międzynarodowy festiwal orkiestr w Londynie, to były jeszcze takie przaśne lata epoki minionej, kiedy funkcjonował tylko telefon wcale nie komórkowy i ewentualnie faks. No więc zgłoszono, ale gdzieś na łączach zawieruszyła się informacja, jak liczna to jest orkiestra. I to zgłoszenie jak najbardziej potwierdzono. Na lotnisko przyjechał duży piętrowy autobus po orkiestrę Ósmego Dnia z Polski. Z samolotu wysiada trzech zarośniętych, to było wtedy takie modne, długowłosych, młodych ludzi objuczonych różnymi instrumentami, gdzieś tam targanymi z odbioru bagażu. No, było bardzo, bardzo zabawne, ale sukces odnieśli. Stąd zresztą taka mieszanka lutniczo-estradowa, a więc cytra Niewkacz. Skrzyżowanie takiej fidoli Fischera z pomysłem Jana A.P. Kaczmarka, który to do realizacji zlecił Niewczykom. No i od skrótu tych dwóch nazwisk Niewczyk-Kaczmarek powstał instrument, taka hybryda rzeczywiście instrumentu smyczkowego i szarpanego na bazie cytry, zwany Niewkaczem. No i mamy przecież oryginalną statuetkę Oscara wraz z pierwowydrukiem, z odręcznie naniesionymi ołówkiem uwagami samego kompozytora, partyturę właśnie tej muzyki do filmu Marzyciel, potwierdzone wszystko dyplomami, płytami, innymi tutaj materiałami ikonograficznymi, które rzeczywiście budzą zdumienie. Niektórzy pytają, czy to jest naprawdę ten Oscar i czy to jest prawdziwy Oscar. Także
dotknąć go nie można,
dotknąć
bo
nie, ale kto ma dobry wzrok, to broni. Odczyta na podstawie tej statuetki, a jeśli nie, to jest to wydrukowane także w oryginale tu i udostępnione bliżej na szybie gabloty, więc jest to oryginał, absolutnie.
Od Jana A.P. Kaczmarka przejdźmy do Zdzisława Szulca, bo to jest ten sam początek muzeum? No,
to taki przykład, powiedziałbym, typowego i oryginalnego zarazem poznaniaka, a więc w tej całej wielopokoleniowej i o bogatych doświadczeniach życiowych, zawodowych, na polu również społecznym, kulturalnym, rodziny Szulców, to Zdzisław jawi się jako taka przysłowiowa perła w koronie, bo wielu z nich osiągnęło bardzo dużo. Ale tak, by być, no powiedzmy, w skali międzynarodowym identyfikowalnym już w latach 50., a to za sprawą swojego słownika lutników polskich, mimo że wyszedł on tylko po polsku, ale to była pierwsza, jedyna pozycja bazowa o lutnictwie na ziemiach polskich, we wstępie do której Zdzisław Szulc zawarł taką dość przekorną i ryzykowną tezę o polskim pochodzeniu skrzypiec. Rękawica rzucona Włochom bardzo, bardzo zdecydowanie. No ale oparł się tu na badaniach archeologicznych, na zapiskach archiwalnych, na zachowanych obiektach jeszcze w praktyce muzycznej na ziemiach polskich, typu Mazanki oraz innych. I summa summarum wywiódł z tego właśnie tę tezę, że nie to, że Włosi nie mają racji, ale że te skrzypce mogły powstać także niezależnie nawet od ziemi włoskiej, właśnie tu w dorzeczu Wisły i Warty. I do tej pory ta teza no, jest jak przysłowiowa szklanka, do połowy pełna, do połowy pusta, zależy jak na nią spojrzeć. Może ostatnimi laty jest coraz więcej wątpliwości, ale ostatecznych argumentów, by ją obalić, jakby nie mamy, ale rzeczywiście zgromadził dzięki swej pasji, no bo to właśnie pasja do muzyki, która pozwoliła jemu właśnie realizować te szalone, zwariowane pomysły, swoje marzenia, a idąc od początku, to jego pierwotną pasją był tenis. Łączył te dwie zresztą.
Tenisiści są bardzo konsekwentni, uparci.
A przykład też Wojciecha Fibaka, który uciekł nawet, ryzykując naprawdę bardzo wiele, gdy chodzi o swoją karierę i o swoją rodzinę, pozostawiając ją w kraju, w latach 70. I gdyby nie to, że uzyskał rozgrzeszenie w cudzysłowie za sukcesy odniesione już pod koniec lat 70., tenis byłby jeszcze długo, długo sportem niemile widzianym, bo jako burżuazyjny był postrzegany jako zbytek. A Zdzisław Szulc, tu mamy jego zdjęcie w gronie rodzinnym w posiadłości w Puszczykówku, gdzie jako nastoletni chłopak dzierży rakietę. Z tych czasów wisi taki egzemplarz tutaj na ścianie, a był on członkiem sekcji tenisowej klubu Warta, jaka była to grupa młodych ludzi, chłopaków, okazało się później zakonspirowaną drużyną Sokoła. I Zdzisław Szulc właśnie, wyrwany z tego sielskiego, rodzinnego, młodzieńczego życia, przedwojennego jeszcze Poznania, by odsłużyć już jako dorastający mężczyzna swoje w armii pruskiej, a jakże trzeba było. Wracając, no już miał doświadczenie bojowe, które przydało mu się między innymi po to, by od byłych swoich kolegów, kamaradów z Cytadeli zakupić dwie skrzynki amunicji i 10 karabinów i tak przygotowany ruszył na powitanie Ignacego Jana Paderewskiego pod Bazar w grudniu 18 roku. W przeciwległej czy w innej drużynie Sokoła żeńskiej była jego przyszła wielka miłość i żona Maria sanitariuszką. Więc było to zarazem patriotycznie i romantycznie pod tymże bazarem. Dalej wziął udział także w wojnie polsko-bolszewickiej, jadąc za Piłsudskim na wschód. No ale złożony chorobą na błotach białoruskich wrócił do Poznania. Niemniej za te dwie kampanie został oznaczony i Krzyżem Walecznych, i Krzyżem Powstańców Wielkopolskich. No więc musiał coś zdziałać bardzo dobrego.
Słuchamy archiwalnego nagrania Ignacego Paderewskiego i opowieści o Zdzisławie Szulcu.
Ale przyszła właśnie proza życia, trzeba było wziąć na utrzymanie założoną świeżo co rodzinę, wykarmić dzieci, więc studia prawnicze nie zostały dokończone, ale przejąwszy interes rodzinny, założył firmę Ziemiopłody i był, jak to wtedy określano, kupcem zbożowym. Czyli na dzisiejsze przekładając, firma handlująca artykułami spożywczymi. No, między innymi zasłynął tym, że pierwszy sprowadził do Polski lody Pingwin firmy duńskiej.
Często są na reklamach z dwudziestolecia.
Są znowu. I tak ujeżdżając po Polsce, po Europie za swoimi interesami, ale także już później jako dorosły mężczyzna, kapitan sekcji tenisowej poznańskiego klubu, na różne turnieje, imprezy sportowe, przywoził z całej Europy, z basenu Morza Śródziemnego, tak zwane pamiątki z podróży w postaci instrumentów. Tak rodziła się jego pasja, nie mówiąc o wykształceniu muzycznym żony, o klimacie muzyki, w której wzrastał w wielu salonach muzycznych rodziny Szulców, bardzo bogatej, i innych poznańskich także, by wyjeżdżać do Berlina na takie indywidualne, eksternistyczne zajęcia u Hornbostla Sachsa, właśnie tu w tej bardzo takiej wąskiej, specjalistycznej dziedzinie, jaką jest instrumentologia. Kulminacją tego okresu międzywojennego była wystawa, którą właściwie sam przygotował, opracowując katalog, wydając go własnym sumptem w Muzeum Miejskim w roku 1938 i w 1939, gdzie pokazał 147 swoich instrumentów. Drugą wojnę przyszło mu spędzić właśnie na wygnaniu, jak większości poznaniaków wysiedlonych tu z tych bogatych mieszkań w centrum. Spędził w Galicji w Kozowej z rodziną, gdzie nauczył się przyrządzać kołduny na przykład. I po wojnie, stojąc jakby na zakręcie życiowym, bo to jest bardzo istotne, co dalej, że trzeba się przekwalifikować, znaleźć nowe miejsce w życiu swoim, w życiu rodziny, bo rodzina Szulców utraciła w zasadzie całą podstawę swego bytu i zamieszkania, skupiając się jakby głównie w jednej kamienicy przy obecnym Placu Wolności. Reszta została już i przez Niemców, a później przez nowo zasiedlonych zajęta. Byli kamienicznikami, czyli burżujami, prawda? W nowej rzeczywistości, która głosiła zupełnie inne idee, inne zasady równego, tak zwanego równego podziału dóbr i metrażu na osobę, było to absolutnie nie do utrzymania. Nosił niemiecko brzmiące nazwisko, już pisane po polsku, ale zawsze. Znany był jako tenisista, a więc znowu uprawiał coś, co niemile było widziane u władzy.
Sport elitarny.
Tak, był handlowcem, czyli biznesmenem. Też było trudno takim ludziom znaleźć swoje miejsce. Nie chciał handlować zapewne od tak, jak to wielu później na rogu, na targu, wyprzedając pamiątki rodzinne i mając na utrzymaniu dwójkę dorastających dzieci i żonę, 1 czerwca 1945 roku, proszę sobie wyobrazić, to jest raptem 3 tygodnie, około 3 tygodni od zakończenia II wojny światowej, Zdzisław Szulc siada i pisze taki płomienny apel do władz o ratowanie, do władz i do społeczeństwa, można tak to określić, o ratowanie polskich zbiorów muzycznych, pytając, gdzież się podziały liczne dankwarty, liczne groblicze, czy Stradivariusy gdzieś przez Sasów zakupione na dwór polsko-saski wtedy, prawda? Gdzież te wszystkie inne wspaniałe dobra polskiej kultury muzycznej, ostatnia chwila, by je ratować. No i ten apel kończy taką propozycją, taką zachętą, apelem o stworzenie polskiej komnaty muzycznej, Polskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych. I wedle pierwotnej koncepcji miała to być taka samodzielna placówka w ścisłej współpracy z poznańską muzykologią, która mieściła się wtedy w zamku, a więc zamek był takim miejscem startu, miał być, no ale równolegle odradzało się dawne Muzeum Miejskie, wtedy Muzeum Wielkopolskie i władza odpowiedziała bardzo szybko. Mimo, że właśnie wiadomo, kim był Zdzisław Szulc, mimo, że nie było maili, komputerów, nie było faksów, nie było telefonów komórkowych, już 8 listopada była decyzja na piśmie o utworzeniu działu instrumentów muzycznych w ramach Wielkopolskiego Muzeum, dzisiejszego Muzeum Narodowego przy Alejach. Ofiarując oczywiście około 80 instrumentów ocalałych z czasów wojny, jako zaczątek tego muzeum, jakie miało powstać, otrzymał tutaj stanowisko kierownicze, otrzymał pewne środki, samochód, mógł rzeczywiście robić tak zwaną penetrację terenu, kwerendę i zabezpieczać te instrumenty pozostawione, porzucone, czy wręcz te, które warto było kupić, bo i takie sytuacje także się zdarzały.
Janusz Jaskulski przybliża postać Zdzisława Szulca.
Te instrumenty, które tutaj są w tym pomieszczeniu, to są z tych zbiorów, z tego pierwotnego zbioru Zdzisława Szulca?
Tak, tu zgromadziliśmy w tej gablocie, w kształcie takiej liry.
Piękna gablota.
Jest to gablota, którą wykorzystał Zdzisław Szulc na swojej pierwszej wystawie powojennej. Mamy tutaj zdjęcie, prawda? Z prawej strony. W 1946 roku już była pierwsza stała wystawa instrumentów muzycznych na Alejach. I to są głównie przykłady takich kultur tradycyjnych, popularnych z obszarów Europy, a więc rogi myśliwskie, flety poprzeczne, piszczałki z Bałkanów, tutaj mamy róg z muszli, czy hiszpańskie kastaniety. Były też skrzypce ze studzieńca, a więc z majątku rodzinnego żony. Rożki wierzbowe, no, gęśliki.
Okaryna jest.
Okaryna, tak.
Drumla.
Były też gęśliki z Witowa z 1878 roku. Dudy spod Wolsztyna. No, miał ich na tej wystawie w końcu 150. To wszystko przekazał. Część tylko tu jest wystawiona. I dalej ta kolekcja się rozrastała. Miał wizję i pragmatyzm. Łącząc jedno z drugim, to właśnie taka można powiedzieć, no, kwintesencja poznańczyka, wielkopolanina, zaradnego, praktycznego, ale też i chwilami z fantazją. Ta fantazja pozwoliła mu i pragmatyzm czytać niesamowicie sytuację na bieżąco. A więc jest 1949 rok, cóż robi Szulc? Na otwarcie pierwszego powojennego konkursu chopinowskiego organizuje wielką wystawę fortepian na ziemiach polskich z fortepianem z Antonina, zwanym fortepianem Chopina,
to ci się wedle zbiorach,
tradycji, prawda? W roli głównej. A więc pierwsza odsłona w Warszawie, druga tu w Poznaniu. Wystawa ta zakończona 31 grudnia 1949 roku pierwszym koncertem sylwestrowym w holu obecnego Muzeum Narodowego. Pierwsze trzy koncerty sylwestrowe, bo oczywiście organizował je co po kolei następne lata, te pierwsze koncerty tam na Alejach kończyły się, jak widać na zdjęciu, otwartymi balami dla miasta. Szulc w pierwszej parze z białą damą.
Zażywny jegomość.
Pełen galanterii, niesamowicie towarzyski. Warszawa, upojona sukcesem właśnie konkursu chopinowskiego, wypożycza, ponoć zamiar był tylko na jeden raz, konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego Poznaniowi, no bo Poznań niech sobie poszaleje i niech zrobi coś na nasze wspólne konto. Poznań zrobi to tak dobrze, że do tej pory trzyma i chyba nie wypuści konkursu Wieniawskiego. Czyli w 1952 roku Schulz znowu, jeszcze na większą skalę, organizuje wystawę Skrzypce Polskie, ale już w swojej nowej, stałej siedzibie, jaką jest Kamienica Grodzickich przy Starym Rynku numer 45.
Ta, w której się w tej chwili znajdujemy.
Wielka wystawa, która no właśnie zakończyła się jeszcze większym sukcesem, bo w rok później wyszedł Słownik Lutników Polskich, czyli podsumował swoje badania związane z tą wystawą, tą właśnie pionierską pracą, z tą tezą o polskim pochodzeniu skrzypiec, by w 1954 roku osadzić taką swoistą wisienkę na torcie, wisienka numer jeden, pod nazwą Związek Polskich Artystów Lutników. Był jednym ze współinicjatorów i współorganizatorów, założycieli pierwszego i w tej chwili najstarszego Związku Lutniczego na świecie. A w 1957, wykorzystując ten zapał, swoje doświadczenie i całego środowiska muzycznego, bo on nie działał nigdy sam, doprowadzono do zorganizowania pierwszego lutniczego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego, od razu międzynarodowego, który towarzyszy po dziś dzień co 5 lat konkursowi skrzypcowemu.
I to wszystko zrobił ten jeden człowiek.
No, jeśli nie on sam bezpośrednio, to dał tutaj asumpt, brał udział we wspólnych przygotowaniach, ale to były jego takie wizjonerskie wręcz pomysły i poszerzył znacznie spektrum tych zbiorów, od instrumentów ludowych i egzotycznych po historyczne, instrumenty dawne, przede wszystkim skrzypce grobliczów, dankwartów, tenże fortepian z Antonina, zwany fortepianem Chopina, bo wedle tradycji, jaka ustna, jaka towarzyszy temu instrumentowi i została przekazana stamtąd, na tym fortepianie miał grać Fryderyk Chopin, będąc w Antoninie. Jako że instrument jest z czasów pobytu Fryderyka Chopina, jest to na 99% niemal pewne, choć nie udowodnione, i wynika z tego, że to może być najstarszy zachowany fortepian, na którym Chopin grywał, bo z lat 20. Te, które mamy, rady, plejele, na których się dziś dokonuje nagrań radiowych, telewizyjnych, rejestruje na płytach, one są lata 30., lata 40., a ten niemiecki gdzieś tutaj z Berlina, najprawdopodobniej z anonimowej wytwórni, była to zapewne niewielka. Wtedy mnóstwo było takich efemeryt, które startowały, ruszały, znikały, ale zachował się do 1945 roku w tymże stał. I tu chwała harcerzom, tym ostrowskim harcerzom z piątej drużyny imienia Tomasza Zana, którzy zaciągnęli wartę ze swoimi zapewne starszymi druhami przybocznymi przy Pałacu Antonińskim, by zapobiec rozszabrowaniu jego wyposażenia. A ten instrument
w 1945 roku.
W 1945 roku. I zaraz po założeniu muzeum ten instrument tu właśnie trafił.
Żeby na pana Zdzisława Schulza w pierwszej parze z Białą Damą. To był bal sylwestrowy. Tę tradycję bali sylwestrowych zapoczątkował Zdzisław Schulz. Dziś to są koncerty sylwestrowe, prawda?
Tak, jest to najstarsza tradycja koncertów sylwestrowych w Polsce, która nie przez wszystkich jest doceniana, czy wręcz mało znana. A jeśli weźmiemy te najbardziej znane koncerty noworoczne, wprawdzie wiedeńskie, no one startowały dopiero w latach 30. Dlatego też te nasze sylwestrowe, nie noworoczne, są też godne uwagi z racji tradycji, bo pierwsze i najstarsze w Polsce, ale także z racji dorobku i kolejnej wizji, którą realizował Zdzisław Szulc. Innymi słowy, na koncertach sylwestrowych staramy się to do tej pory czynić, choć nie zawsze nie jesteśmy w stanie. Zawsze gra jeden albo kilka instrumentów z kolekcji. Innymi słowy, pierwociny muzyki dawnej w Polsce to nie Warszawa, nie Kraków, lata 60., 70., ale Poznań, koniec lat 40., później 50., następnie Włodzimierz Kamiński, który sprofesjonalizował te działania na polu muzyki dawnej i ukonstytuował, powołując Collegium Musicorum Poznaniensium w odwołaniu do zespołu, który był na utrzymaniu rajców miejskich w Poznaniu w XVII wieku, uświetniający wszystkie miejskie i nie tylko miejskie uroczystości. To jest właśnie dawne pomieszczenie kawiarni literackiej. Starzy bywalcy Starego Rynku pamiętają lata jeszcze 80. Przepiękny plafon autorstwa Stanisława Mrowińskiego, roślinny, wybujały, jak to jego twórczość i fantazja. Tu się mieściła do 90. roku właśnie kawiarnia, gdzie były czwartki literackie, na górze także. A kiedy z Połem zaczęło oddawać aktywa w nowej rzeczywistości, wyzbywać się ich, pomieszczenia politerackie zostały wydzierżawione, bo to są miejskie, komunalne kamienice, zostały wydzierżawione Muzeum Instrumentów Muzycznych na właśnie cele wystawiennicze i tu wreszcie mogliśmy na parterze wystawić pierwszy garnitur instrumentów mechanicznych. Zajrzymy zaraz za chwilę do jednego czy do dwóch, by móc pokazać, zademonstrować, jak one brzmią. Tu mamy taki polifon niemiecki. Uruchamiając jego, testujemy przede wszystkim maturzystów na okoliczność, jakiego się to państwo uczą tańca przed studniówką, przed balem maturalnym. No i posłuchajmy, co to za taniec. Szybko pada odpowiedź, przecież to polonez, ale ktoś po chwili poprawia, no gdzie, to jest walc. I rzeczywiście to jest walc. Natomiast znajomość tańców narodowych to możemy tutaj przetestować na kolejnym instrumencie, to jest katarynka. Posłuchajmy, co to za taniec? Państwa, którzy bywali na rynku jeszcze w latach 70. albo mają stare pocztówki z poznańskiego rynku, to tu przez okno widzimy te przepiękne kamienice budników i tam w podsziniach zawsze stawał taki starszy pan Szymankiewicz bodajże z wąsem w kapeluszu z chustą zawiązaną pod szyją i z nieodłączną katarynką. Brakowało mu tylko chyba papugi bądź małpki w tym okresie już ostatnim, no bo to trzeba było też ogarnąć ten żywioł, nie tylko ludzki, otaczający jego tłum dzieci, młodzieży, ale również i tę małpkę czy papugę, która to wedle tradycji kataryniarzy ciągnęła losy i kataryniarz nie pobierał opłat ani nie zbierał datków za muzykę, tylko on sprzedawał losy, a przy okazji grał na tejże katarynce. W tych losach było zapisane, jakaś wróżba, jakaś dobra sentencja, co kogo czeka. No więc każdy był ciekaw, cóż będzie, prawda? My też jesteśmy ciekawi, więc te losy kupowano. Pozostała Katarynka.
Kataryniarz zniknął ze starego rynku. Czas nie oszczędza ludzi, nie oszczędza też instrumentów. Ale jeżeli chcemy cofnąć czas, to wystarczy wybrać się do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. To jedno z najciekawszych tego typu miejsc w Europie. Zawdzięczamy je Zdzisławowi Szulcowi. O Zdzisławie Szulcu mówił autor jego biogramu, współautor nowej ekspozycji muzealnej Janusz Jaskulski. Jeżeli wybierzecie się Państwo do Muzeum Instrumentów Muzycznych, to już na parterze powita Was muzyka późnego średniowiecza. Kolejne pomieszczenia ukazują renesansowe bogactwo różnorodnych typów instrumentów dętych. Galeria trzecia wprowadza w epokę baroku, gdzie muzyka instrumentalna i wokalna zaczyna się łączyć w niespotykany do tej pory sposób. I tak wędrujemy od epoki do epoki. Wnikamy w świat muzyki i jego historię opowiedzianą przy pomocy instrumentów. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.